Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji W dialogu o Bogu. Gościem Bogny Bohdanowicz jest dzisiaj Martyna. Powiedz nam, Martyna, skąd ty jesteś? Skąd ty się wywodzisz? Bo spotkałyśmy się w Łodzi, ale nie jesteś łodzianką, o tym już wiem.
Pochodzę z Lubelszczyzny, z niewielkiej wsi pod Kraśnikiem. I tak właśnie tam spędziłam najmłodsze lata swojego życia. Tam właśnie narodziła się moja wiara.
A w Łodzi robisz?
W Łodzi studiuję wzornictwo.
No to coś więcej, wzornictwo, nie wiem, maszyn, czy jakieś inne?
Wzornictwo na specjalizacji architektura tekstyliów, czyli zajmuje się właśnie tkaninami.
A skąd takie zainteresowania? Kiedy to się zrodziło?
Plastyczne zainteresowania miałam w zasadzie od dziecka, ale głównym takim przełomem w tym było właśnie uczęszczanie do liceum plastycznego w Nałęczowie. I stamtąd też dalej chciałam jakby kontynuować plastyczne jakiś kierunek.
Powiedziałeś, że twoja wiara narodziła się w domu rodzinnym, czyli rodzina jest rodziną wierzącą. Wszyscy?
Tak, wszyscy są. Aczkolwiek przez długi okres czasu było tak, że nie było to może tak bardzo żywe. I były też jakieś problemy, wiadomo, jak w każdej rodzinie.
Wiem, że mogę zapytać w twoim przypadku o przełom na drodze wiary, który sprawia, że wiara ta, którą się wynosi z domu, przemienia się w wiarę, która jest źródłem wyborów, decyzji i jest wiarą żywą. Jak to było, kiedy to było i co tak naprawdę się wydarzyło?
Tak, jeszcze zanim może dojdzie do tego momentu właśnie przełomu, to jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, co było przed, czyli jak też odeszłam od tego, bo faktycznie był moment odejścia. Było też środowisko nieciekawe, w którym się znajdowałam już od gimnazjum. W zasadzie to nie była niczyja wina, bo po prostu no tak było, że był i alkohol, i jakieś tam rzeczy, które no nie są dla dzieci, ale jednak Bóg cały czas czuwał w tym czasie nade mną i widzę to z perspektywy czasu. Właśnie też książki, chociażby Potęga Podświadomości, która też bardzo zaważyła na mojej wierze, na tym, że odeszłam od kościoła, że nie widziałam w tym sensu, że nie mogłam wypowiedzieć Zdrowaś Mario, bo po prostu było to dla mnie tak abstrakcyjne, że nie przychodziło mi przez gardło. Także byłam w dużej ciemności. I zanim właśnie nastąpił ten przełom, był ten czas takiego ciężkiego, ja to nazywam, takiego życia w takim worku na głowie, gdzie nie można w ogóle, nie ma żadnego rozeznania. I człowiek robi rzeczy, których zupełnie nie rozumie i są to rzeczy niszczące.
Jak to długo trwało? Czy to było gimnazjum?
Zaczęło się od gimnazjum właśnie. Głównie to też przyczyniła się do tego muzyka, szczególnie heavy metal właśnie, jakieś takie ciężkie brzmienia, otaczanie się też symbolami, które później się okazuje, że są, no sprzyjają po prostu przebywaniu w, no nie wiem, złego ducha po prostu, że on ma dostęp do nas, tak? I później właśnie nastąpił ten przełom, w którym było manifestacja demoniczna mojej koleżanki. Właśnie było to w liceum w 2011 roku, w Dzień Dziecka, gdzie właśnie, wiadomo, było mniej zajęć w szkole, więc mieliśmy dużo czasu i mogliśmy wtedy zająć się sobą, więc poszliśmy po prostu się napić z tej okazji, że jest Dzień Dziecka. I tak jakby po prostu zły miał dostęp wtedy do nas moja koleżanka, która też zajmowała się przez swojego chłopaka też takimi rzeczami jak wychodzenie z ciała i jakieś otwieranie czakramów. Właśnie w wtedy zaczęło się ta cała historia, że zobaczyliśmy po prostu, że zaczęła krzyczeć mocno, jak ją przyprowadziliśmy do mieszkania. No i zmieniło się jej twarz. Szczególnie oczy właśnie były takie zupełnie ciemne i totalnie właśnie takie ruchliwe i obłędne. Właśnie nie jestem w stanie tak do końca opisać tego, bo i też takie sprawiające niepokój po prostu. No i oczywiście tam zaczęła krzyczeć, że nas wszystkich pozabija i tak dalej. Było widać, że to nie jest ona, bo były momenty, kiedy mówiła swoim takim delikatnym głosem i mówiła właśnie, on tu jest, on tu jest. A my wtedy pytaliśmy, kto, ale to tak jakby wszelkie różne próby, nie wiem, modlitw czy czegoś takiego, to wzbudzały po prostu no, coraz większy, że tak powiem, manifest. O. I trwało to 2 godziny. Ja dodam, że mieszkałam wtedy na stacji wynajmowanej. Całe szczęście u ludzi głuchoniemych, bo normalnie to by pewnie ktoś przybiegł szybko na pomoc, bo takie dźwięki, które tam były wydawane, to naprawdę no nie przeszłoby to.
Jak to się skończyło?
Trwało to dość długo, ona nas tam pobiła, kopała i znaczy wiem, że też nie była to ona, tak? Dlatego ciężko mi jest też mówić, że to ona nas pobiła, ale 2 godziny i później ja też zwróciłam się już bezpośrednio do Matki Bożej. Po prostu miałam jakieś takie przekonanie, że faktycznie jest to coś złego, jest to istota zła. Wtedy po prostu spadła mi taka zasłona z oczu automatycznie i przez to poczucie takiej, że jest to istota po prostu składająca się z samej nienawiści. I wiedziałam, że no po prostu, że po prostu świat duchowy już od tej chwili wiedziałam, że istnieje, tak? Już nie miałam najmniejszych wątpliwości. I zwróciłam się bezpośrednio właśnie do Matki Bożej. Przypomniało mi się to wszystko, co właśnie w dzieciństwie, od pierwszej komunii świętej, to wszystko, czego się uczyłam w kościele. I po prostu się modliłam, tak? Pod Twoją obronę, to była moja ulubiona modlitwa w dzieciństwie. No i wszystko się skończyło tak, że po prostu ta moja koleżanka usnęła. I kiedy się przebudziła, już była normalna i nic nie pamiętała. I ten moment był rzeczywiście zwrotem całkowitym w moim życiu.
Yeah.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Później jeszcze długo, zanim dotarłam do takiej ogólnej spowiedzi z całego życia, to minął jeszcze prawie rok, zanim byłam w stanie łaski uświęcającej. I ten czas był bardzo okropny dla mnie. Miałam lęki różnego rodzaju, nie mogłam spać w ogóle w nocy. To też jest cud, że nic mi się nie stało w tym czasie, w takim sensie nawet logicznie myśląc zdrowotnym, bo po prostu człowiek w takim nieustannym wysiłku, gdzie nie śpi, nie może jeść, bo po prostu żyje w nieustannym lęku, no że po prostu nic mi się nie stało, że ja teraz jestem dzisiaj tutaj i jestem zupełnie, dobrze się czuję. I też jeszcze rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, było to, że miałam też w tym czasie myśli, słyszałam myśli ludzi i jak się później okazało, byli to ludzie, którzy nie byli w stanie łaski uświęcającej w tym czasie. Czyli to znaczy nie były one tak bardzo mocno wyraźne, jak to może ktoś pomyśleć, ale faktycznie miałam jakieś takie, taką jeszcze pokusę, żeby jednak pójść w taką może pychę i rozwijać tę umiejętność w sobie, a to jest już naprawdę szatański pomysł, żeby tak było. Jednak zwróciłam się wtedy też do Boga i powiedziałam, że jeżeli to pochodzi od Ciebie, to żeby to, że dobrze, ale jeżeli nie, to żeby to po prostu się skończyło, bo faktycznie też dużo niepokoju było z tym związane.
Powiedziałaś o spowiedzi generalnej. Kiedy do niej doszło i właściwie dlaczego taki ruch wykonałaś?
Wiedziałam, że jest to jedyna droga do tego, żeby żyć normalnie też, że wiele tych rzeczy, które się działo właśnie w gimnazjum, liceum, że jednak, że one mi strasznie ciążyły i też to powodowało, że byłam w tym nieustannym lęku, że po prostu no wiedziałam, że narobiłam wiele rzeczy złych, których i że ten zły ma teraz tak jakby do mnie dostęp i po prostu bałam się tego. W tym czasie też było to niesamowite, że odnalazł nas mój wujek, który modlił się już wcześniej właśnie za nasze drzewo genealogiczne. On jest księdzem i w tym czasie on po prostu przeprowadzał takie modlitwy o uwolnienie. I faktycznie też modlił się nade mną i mówił o tym, że bycie w stanie łaski uświęcającej, że to jest najważniejsze. Też słuchał tej mojej historii, jak to wszystko wyglądało i też dawało mi to takie wielkie poczucie bezpieczeństwa w tym czasie. I po 2 miesiącach od tego wydarzenia i po jednym spotkaniu, po którym byliśmy tam u niego z rodzicami, on później dostał miano właśnie egzorcysty na województwo lubelskie i faktycznie do tej pory jest, ta jego obecność jest taką wielką dla mnie też ostoją, takim poczuciem bezpieczeństwa i tym, że faktycznie te modlitwy o uzdrowienie drzewa genealogicznego, bo to mniej więcej w tym samym czasie naprawdę zaczynała spływać ta łaska i ja mogę powiedzieć o tym właśnie z czystym sumieniem, że myślę, że miało to wpływ na pewno duży.
A jak potem się rozwinęła twój powrót do kościoła? Czego tam szukałaś? Co znalazłaś? I co doprowadza cię właściwie do takiego momentu jak dzisiaj? Jakbyś tak miała spojrzeć na siebie kilka lat wcześniej i na siebie dzisiaj, to co w tym portrecie jest dla ciebie największym zdumieniem?
Najważniejsze jest dla mnie to, że jednak Bóg uwalnia mnie cały czas do tej pory ze wszystkich tych lęków, z poczucia nieakceptacji, z nieakceptacji siebie, z właśnie z przeróżnych naprawdę lęków. I to, czego szukałam, to właśnie tego pokoju, takiego pokoju serca i wtedy nie wydawało mi się to w ogóle możliwe, żeby tak było, bo po prostu nieustanny lęk i nie wyobrażałam sobie nic innego. Jednak naprawdę wszystko to powolutku jakoś po prostu zostało przemienione w owoce naprawdę ogromne.
miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. Przyjdź królestwo Twoje, Twoja miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, Tyś mnie dziś zrodził. Otworzyłeś mi bramy Twojego Królestwa. Ty wyzwoliłeś mnie, Jezu, otworzyłeś mi bramy Twojego Królestwa. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, Tyś mnie dziś zrodził.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
A czy zdarzyło ci się w tym powrocie do kościoła znaleźć, nie wiem, wspólnotę albo jakąś grupę osób, które, no nie wiem, które by cię wspierały, w których byłoby to miejsce takie bardziej lokalne?
Nie, oprócz właśnie tego wujka nie spotkałam w zasadzie. I oprócz księży, oprócz środowiska, w którym byłam i później już tak jakby świadomość też rodziców wzrosła, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Też ta wiara się ożywiła znacznie w naszym domu. Mój brat nawrócił się bardzo tak też... zdecydowanie. I właśnie tylko sama ta wspólnota taka domowa, że tak powiem. No i też świadectwa ludzi właśnie w internecie, chociażby Lecha Dokowicza, bardzo też mi pomogły w tym powrocie, że po prostu zaczęłam rozumieć, co wtedy się wydarzyło, dlaczego i że absolutnie nie mam się czego bać, bo po prostu zły jest wśród nas, ale to nie znaczy, że mamy się go bać, bo jest ktoś znacznie, znacznie większy. I naprawdę, teraz to po prostu też doświadczam tego, jak bardzo większy, że każda chwila w życiu jest po prostu pod opieką Pana Boga i naprawdę to jest niesamowite. Samo to, jak właśnie teraz, że mogę służyć talentami, które w zasadzie pochodzą od Boga, ale jeżeli się otworzymy na to, to tak jakby właśnie Pan Bóg wyciąga z nas największe dobro, że można właśnie swoim talentem plastycznym czy muzycznym, nawet nie mając żadnych umiejętności takich technicznych, tak jak właśnie w moim przypadku, gdzie nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, nawet w podstawówce to było bardzo, bardzo takie marne, że tak powiem, a jednak ta moja droga też poszła w tym troszkę kierunku, że jednak mogę śpiewać na chwałę Bożą i sprawia mi to po prostu ogromną radość.
Dokładnie tak jest, bo jak słuchamy Ciebie, to właściwie to takie zamknięcie i to życie w worku na głowie, jak powiedziałaś, wynikające z braku akceptacji, z takiego niedowartościowania, z takiego właściwie, z takiej siedzenia w czarnej dziurze, to życie, które ja teraz widzę i obserwuję Ciebie, to jest życie błogosławieństwami. To jest takie namaszczenie właściwie wszystkich, albo wielu, bo o nie wszystkich wiem, Twoich możliwości, umiejętności, talentów, które jeden po drugim właściwie zostają ujawnione w wielkiej prostocie, wielkiej takiej, no wielkim pokoju, bo jak na Ciebie się patrzy, to aż nie można się nadziwić, ile w Tobie drzemie jeszcze możliwości artystycznych i innych. Na koniec, bo niestety mamy jeszcze parę minut, naprawdę parę minut, powiedz mi o tym, co jest w tej chwili dla Ciebie źródłem największego błogosławieństwa, jeśli chodzi o bliskość z Bogiem, z Jezusem. Gdzie się karmisz?
No największą siłą jest chyba, nie chyba, ale codzienna Eucharystia jednak. I czuję to, jeżeli mam jakąś przerwę, tak jak teraz na przykład, że no jednak w tygodniu ciężko czasem znaleźć czas, to później naprawdę jest jednak taki spadek. Po prostu w każdej Eucharystii po prostu Pan Jezus ma dla nas coś i to później się przekłada na resztę dnia i tygodnia i naprawdę na całe życie. Też różaniec jest bardzo pomocną rzeczą. I tak, zawierzanie, codzienne zawierzanie się właśnie też i swoich obowiązków, żeby każda chwila była na chwałę Bożą. I naprawdę otwieranie się na to, żeby jednak te swoje właśnie lęki przezwyciężać, ale to wszystko właśnie z Bogiem i po prostu pozwalać Mu na to, żeby nas prowadził i działał.
A gdybyś miała powiedzieć teraz na koniec do ludzi, których korci, których kusi okultyzm, którzy widzą w tym coś ekstra, coś, co mogłabyś im powiedzieć jako osoba, która dotknęła tego, ale już się z tym nie identyfikuje.
pomimo, że wiele rzeczy, złych rzeczy, takich jak właśnie okultyzm czy muzyka, wiadomo, no szatan kusi nas na każdym kroku. One są bardzo atrakcyjne, te rzeczy. To wszystko jest w takiej bardzo pięknej otoczce. Ale to po prostu, mogę powiedzieć, że to niszczy na dłuższą metę. Nie jest człowiek w stanie tego po prostu znieść i w Panu Bogu jest jednak ta pełnia i naprawdę możliwość rozwoju duchowego, który jest no, dla nas najważniejszy. Bo zatrzymanie się właśnie... To po prostu powoduje takie zatrzymanie się w tym rozwoju duchowym, które jest strasznie niszczące i nie prowadzi po prostu do niczego.
Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękujemy Państwu razem za uwagę. Cóż, wypada się pożegnać, chociaż można by rozmawiać jeszcze długo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.